Nie miał złudzeń. Wpadł w tarapaty. Wiedział, że w końcu i tak będzie musiał stanąć przed wujem i ciotką i zapłacić za to niezbyt grzeczne ich potraktowanie, ale teraz o to nie dbał, bo miał na głowie o wiele ważniejsze sprawy. Ów donośny trzask musiał oznaczać czyjąś aportację albo deportację. Taki właśnie odgłos towarzyszył zniknięciu Zgredka, domowego skrzata. Czy to możliwe, by Zgredek aportował się na Private Drive? Może w tej chwili właśnie za nim idzie? Odwrócił się i spojrzał w głąb uliczki, ale była zupełnie pusta, a wiedział, że Zgredek nie potrafi stać się niewidzialny. Szedł dalej przed siebie, nie zastanawiając się dokąd, bo ostatnio tak często przemierzał te uliczki, że stopy same wiodły go do jego ulubionych miejsc. Co kilka kroków zerkał przez ramię za siebie. Był pewny, że kiedy leżał wśród zwiędłych begonii ciotki Petunii, gdzieś blisko niego znalazł się ktoś ze świata czarodziejów. Ale dlaczego do niego nie przemówił? Dlaczego nie nawiązał z nim kontaktu? Dlaczego się ukrywa? Poczuł gorycz zawodu i natychmiast ogarnęły go wątpliwości. A może jednak ów huk nie oznaczał niczego magicznego? Może z takim utęsknieniem wyczekiwał na jakikolwiek sygnał ze świata, do którego naprawdę należał, że usłyszał go w jakimś najzwyklejszym odgłosie towarzyszącym codziennemu życiu Mugoli? Może po prostu w sąsiednim domu ktoś coś stłukł albo przewrócił? Poczuł mdły, nękający ucisk w żołądku i znowu ogarnęło go poczucie beznadziejności, które dręczyło go przez całe lato. Jutro budzik obudzi go jak zwykle o 5 rano, przypominając o konieczności zapłacenia sowie za najnowszy egzemplarz proroka codziennego. Ale czy naprawdę warto dalej prenumerować tego szmatławca? Ostatnio rzucał tylko okiem na pierwszą stronę, po czym gazeta lądowała w kącie. Kiedy ci kretyni, co redagują gazetę, zdadzą sobie wreszcie sprawę, że Voldemort powrócił? Obwieszczą to wielkimi literami na pierwszej stronie. A przez całe lato Harry'ego interesowała tylko ta jedna wiadomość. Czasami sowy przynosiły również listy od jego najlepszych przyjaciół, Rona i Hermiony, ale już dawno wyrzekł się nadziei, że znajdzie w nich wiadomość, na którą czekał. Oczywiście nie możemy ci nic powiedzieć o sam wiesz czym, zakazano nam pisać o jakichś ważnych wydarzeniach, bo listy mogą się dostać w niepowołane ręce. Mamy sporo roboty, ale nie mogę ci zdradzić szczegółów. Wiele się dzieje, ale opowiemy ci wszystko dopiero, jak się zobaczymy. Jak się zobaczymy, ale kiedy? Żadnej daty, żadnej wskazówki. Hermiona napisała na kartce urodzinowej: myślę, że niedługo się zobaczymy. Ale jak długie ma to być niedługo? Z różnych aluzji w listach Harry wywnioskował, że Hermiona i Ron są gdzieś razem, prawdopodobnie w domu rodziców Rona. Aż mu się niedobrze robiło na myśl, że oboje nieźle się bawią w noże, podczas gdy on musi siedzieć w tym przeklętym domu przy Private Drive. Tak był na nich zły, że kiedy na urodziny przysłali mu 2 pudełka czekoladek z Miodowego Królestwa, nawet ich nie otworzył, tylko cisnął za łóżko. Przeprosił się z nimi dopiero wieczorem po okropnej sałatce, którą ciotka Petunia przygotowała na kolację. I czym oni są tak zajęci? Dlaczego nie ma żadnego zajęcia dla niego, Harry'ego Pottera? Czy nie udowodnił, że stać go na więcej niż ich? Czy już zapomnieli o wszystkim, czego dokonał? Czy to nie on wkroczył na ten cmentarz? Czy to nie on był świadkiem śmierci Cedrica? Czy to nie jego przywiązano do nagrobka i zamierzano okrutnie uśmiercić? Przestań o tym myśleć, powiedział sobie Harry po raz setny tego lata. Nie wystarczy ci, że nocą odwiedzasz ten cmentarz w koszmarnych snach? Musisz jeszcze o tym myśleć, jak się obudzisz? Doszedł do rogu i skręcił w Magnolia Crescent. W połowie ulicy minął wąską alejkę przy garażu, gdzie kiedyś po raz pierwszy zobaczył swojego ojca chrzestnego. Tylko Syriusz zdawał się rozumieć, co Harry czuje. Jego listy były równie pozbawione konkretnych informacji o tym, co się dzieje, jak listy Rona i Hermiony, ale przynajmniej zawierały rady i słowa, pocieszenia, a nie jakieś mgliste, doprowadzające go do szału aluzje. Wiem, że ta niepewność musi być dla ciebie bardzo męcząca. Nie pakuj się w żadne kłopoty, a wszystko będzie dobrze. Bądź ostrożny i nie rób niczego pochopnie. No cóż, pomyślał Harry, skręcając w Magnolia Road i kierując się w stronę ciemniejącego parku. Chyba się stosuję do rad Syriusza. W każdym razie nie przywiązałem swojego kufra do miotły i nie poleciałem do nory. Odczuwał pewną dumę, że biorąc pod uwagę gorycz i złość, które nim targały, jakoś to wszystko wytrzymywał, choć jedyne, co mógł w tej sytuacji zrobić, to ukrywać się wieczorami w krzakach hortensji w nadziei usłyszenia czegoś, co dałoby mu choćby mgliste pojęcie o poczynaniach lorda Voldemorta. Ale mimo wszystko było coś bardzo irytującego w radach Syriusza. Bądź ostrożny i nie rób nic pochopnie. I to mu radzi człowiek, który przesiedział 12 lat w Azkabanie, najlepiej strzeżonym więzieniu czarodziejów, potem z niego uciekł, próbował dokonać morderstwa, o które był uprzednio niesłusznie oskarżony, a w końcu wyjęty spod prawa wyruszył w świat na ukradzionym hipogryfie? Harry przeskoczył przez zamkniętą bramę parku i ruszył przez wypalony słońcem trawnik. W parku było tak samo pusto jak na otaczających go uliczkach. Kiedy doszedł do huśtawek, usiadł na jedynej, której Dudley i jego banda nie zdążyli jeszcze wyłamać, otoczył łańcuch ramieniem i wpatrzył się smętnie w ziemię. Już nie ukryje się za krzakiem hortensji pod oknem salonu Dursleyów. Jutro będzie musiał wymyślić jakiś nowy sposób wysłuchania wieczornych wiadomości. A na razie czeka go tylko jeszcze jedna niespokojna, nie dająca wytchnienia noc. Bo nawet kiedy nie dręczyły go koszmary o śmierci Cedrica, błądził we śnie po labiryncie długich korytarzy, które zawsze kończyły się albo ślepą ścianą, albo zamkniętymi drzwiami. A kiedy się budził, miał nadal poczucie, że tkwi w jakiejś pułapce. Blizna na czole dość często dawała o sobie znać krótkim, przeszywającym bólem, ale już przestał się łudzić, że Ron, Hermiona czy Syriusz uznają to za coś godnego uwagi. W przeszłości ten ból był ostrzeżeniem, że Voldemort odzyskuje swą moc, ale teraz, kiedy Czarny Pan już powrócił, powiedzieliby mu zapewne, że to normalne, nie ma się czym przejmować, nic nowego. Poczucie niesprawiedliwości wezbrało w nim z taką mocą, że chciało mu się krzyczeć ze złości. Przecież gdyby nie on, nikt by nawet nie wiedział, że Voldemort powrócił. I jaką otrzymał za to nagrodę? 4 bite tygodnie w Little Winging, w całkowitej izolacji od świata czarodziejów. Skazany na czajenie się wśród zwiędłych begonii, żeby wysłuchać głupot o papuszkach jeżdżących na nartach wodnych. Jak Dumbledore mógł tak łatwo o nim zapomnieć? Dlaczego Ron i Hermiona spędzają razem wakacje, nie myśląc zaprosić i jego? Jak długo jeszcze będzie musiał znosić dobre rady Syriusza, by siedział cicho i nie pakował się w żadne kłopoty? Jak długo będzie musiał opierać się pokusie, by napisać do tego głupiego proroka codziennego, że Voldemort powrócił? Takie myśli kłębiły się w biednej głowie Harry'ego, wnętrzności skręcały mu się w bezsilnej złości, a tymczasem wokół niego zapadła parna aksamitna noc. Powietrze wypełnił zapach rozgrzanej suchej trawy, a jedynym dźwiękiem był dobiegający spoza ogrodzenia parku odgłos przejeżdżających od czasu do czasu samochodów. Nie miał pojęcia, jak długo tak siedział na huśtawce, zanim jego smętne rozmyślania przerwały jakieś głosy. Podniósł głowę i rozejrzał się. Latarnie z otaczających park ulic rozsiewały mglistą poświatę, na tyle jednak jasną, że mógł dostrzec grupkę osób zmierzających przez park. Jedna z nich wyśpiewywała jakąś sprośną piosenkę, pozostali głośno rechotali. Słychać też było szmer opon kilku drogich rowerów prowadzonych przez idących. Harry szybko ich rozpoznał. Ten na przodzie to z całą pewnością jego kuzyn, Dudley Dursley, wracający do domu w towarzystwie członków swojej bandy. Dudley był masywny jak zawsze, ale całoroczna ostra dieta i odkrycie w sobie nowego talentu bardzo go zmieniły. Wuj Vernon opowiadał z lubością każdemu, kto zechciał go wysłuchać, że jego syn zdobył mistrzostwo juniorów wagi ciężkiej w dorocznych szkolnych mistrzostwach południowo-wschodniej Anglii. Ten szlachetny sport, jak mówił obok się wuj Vernon, sprawił, że Dudley stał się o wiele większym potworem niż w szkole podstawowej, kiedy Harry służył mu za jego pierwszy worek treningowy. Harry już dawno przestał się go bać, ale wcale nie uważał, by należało się cieszyć z tego, że Dudley potrafi teraz zadawać o wiele silniejsze i celniejsze ciosy. Wszystkie dzieciaki z okolicy panicznie bały się Dudleya, o wiele bardziej niż tego Pottera, który, jak im ustawicznie powtarzano, jest zatwardziałym chuliganem spędzającym rok szkolny w ośrodku wychowawczym świętego Brutusa dla młodocianych recydywistów. Harry obserwował ciemne sylwetki członków bandy przecinające trawnik, zastanawiając się, kogo dziś pobili. I nagle złapał się na tym, że powtarza w duchu: rozejrzyjcie się, ciemniaki, no dalej rozejrzyjcie się, siedzę tu zupełnie sam, no chodźcie tu i spróbujcie. Gdyby go zauważyli, na pewno zaraz by przylecieli i co by wtedy zrobił Dudley? Nie chciałby stracić twarzy przed członkami swojej bandy, a z drugiej strony bałby się Harry'ego sprowokować. Ale by była zabawa. Można by sobie troszeczkę pokpić z Dudleya i obserwować, jak cały się skręca, bo ze strachu nie może mu odpowiedzieć. A jakby któryś z jego bandy podskoczył, ha, 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 jest zapasem różdżka. Niech tylko spróbują. Harry z rozkoszą wyładowałby swą złość na tych osiłkach, którzy niegdyś zamienili jego życie w piekło. Ale się nie rozejrzeli, nie zauważyli go, byli już prawie przy żelaznych sztachetach otaczających park. Harry zdusił w sobie impuls, aby za nimi nie zawołać. W końcu pakowanie się w bójkę nie byłoby najmądrzejsze, przecież nie wolno mu używać czarów. Mogłoby mu znowu grozić wydalenie ze szkoły. Głosy bandy Dudleya powoli cichły, znikli mu z oczu, oddalając się Magnolia Road. Możesz być ze mnie dumny, Syriuszu, pomyślał Harry. Nie rób nic pochopnie, nie pakuj się w żadne kłopoty. Tak jest, Syriuszu, tylko że ty zachowywałeś się zupełnie odwrotnie. Zeskoczył z huśtawki i przeciągnął się. Ciotka Petunia i wuj Vernon uważali, że kiedy wieczorem pojawia się w domu Dudley, a jemu było wolno wracać o dowolnej porze, musi być w domu i Harry. Nie tolerowali ani minuty spóźnienia. Wuj Vernon zagroził Harremu, że jeżeli jeszcze raz wróci do domu po Dudleyu, zamknie go w pokoju. Więc stłumił ziewnięcie i rad nierad wciąż nachmurzony ruszył ku bramie parku. Przy Magnolia Road, podobnie jak przy Privet Drive, pełno było wielkich, klockowatych domów z wypielęgnowanymi trawnikami zamieszkanych przez wielkich, klocowatych właścicieli wypucowanych, błyszczących samochodów, podobnych do tego, którym chlubił się wuj Vernon. Harry wolał Little Winging późnym wieczorem, kiedy pozasłaniane okna jarzyły się żółtymi plamami w ciemności i nikt na jego widok nie mruczał pod nosem pogardliwych uwag o przestępczym wyglądzie. Szedł szybko, więc w połowie Magnolia Road znowu ujrzał przed sobą bandę Dudleya. Żegnali się na rogu Magnolia Crescent. Harry ukrył się w cieniu wielkiego bzu i czekał. Kwiczał jak zażynane prosie, no nie, mówił Malcolm, a inni wturowali mu śmiechem. De, jesteś naprawdę wielki, ten prawy sierpowy to był coś, rzekł Pierce. To co, jutro o tej samej porze? Zapytał Dudley. Ale w mojej chałupie starzy wybywają, powiedział Gordon. No to cześć, cześć Dudasie, czołem wielki de. Harry odczekał, aż się rozejdą, a kiedy głosy reszty członków bandy ucichły w oddali, okrążył róg i ruszył Magnolia Crescent za Dudleyem. Idąc szybko, wkrótce znalazł się tak blisko, że usłyszał jego buczenie pod nosem, całkowicie pozbawione melodii. — Hej, wielki D! — Dudley odwrócił się. — A, to ty! — mruknął. Od kiedy jesteś wielkim D? Zapytał Harry. Zamknij się, warknął Dudley, odwracając się do niego plecami. Fajna ksywa! Harry wyszczerzył zęby i zrównał się z kuzynem. Ale dla mnie zawsze pozostaniesz maleńkim dudziaczkiem. Powiedziałem ci, zamknij się! Krzyknął Dudley, a jego podobne do dwóch szynek dłonie zacisnęły się w pięści. Twoi kumple nie wiedzą, że mama tak cię nazywa. Zamknij ryj! Ale jej chyba tego nie powiesz. A może wolisz, żebym do ciebie mówił dzieciaczku albo pysiaczku? Dudley milczał. Wysiłek, z jakim powstrzymywał się, by Harry'ego nie rąbnąć, wymagał całego zapasu jego samokontroli. No, to kogo dzisiaj załatwiliście? Zapytał Harry, a kpiący uśmiech spełzł mu z twarzy. Jeszcze jednego dziesięciolatka? Bo wiem, że dwa dni temu pobiliście małego Marka Evansa.
Sam się o to prosił, warknął Dudley.
Tak?
Stawiał mi się.
Naprawdę? Powiedział ci, że wyglądasz jak prosie nauczone chodzić na tylnych nogach? Ale duda się, to przecież nie jest kpina. To czysta prawda.
Mięśnie na szczękach Dudleya zaczęły groźnie drgać. Harry rozkoszował się tym widokiem, wiedząc, że zdołał go naprawdę rozjuszyć. Poczuł się tak, jakby przepompował całą swą złość w kuzyna. Skręcili w wąską alejkę, na której Harry zobaczył po raz pierwszy Syriusza. Można nią było przejść na skróty do Wisteria Walk. Było na niej o wiele ciemniej niż na ulicach, bo nie miała latarni. Z jednej strony wznosiła się ściana garażu, z drugiej wysoki płot.
Uważasz się za Supermana, bo masz to coś przy sobie?
Tak, warknął Dudley po chwili.
Jakie coś? No, to co tam chowasz?
Harry znowu wyszczerzył zęby.
Wiesz co, Dudasie, ty wcale nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz, bo gdybyś był, to nie mógłbyś jednocześnie iść i mówić.
Wyciągnął różdżkę. Dudley zerknął na nią niespokojnie.
Nie wolno ci. Wiesz, że ci nie wolno. Wyrzuciliby cię z tej szkoły dla dziwaków.
A skąd wiesz, o wielki D, że nie zmienili regulaminu?
Bo nie zmienili,
odrzekł Dudley niezbyt pewnym tonem.
Harry zaśmiał się cicho. Gdybyś tego nie miał, to byś tak się nie stawiał, co?
Zadrwił Dudley. A ty bez tych czterech osiłków za plecami nie pobiłbyś dziesięciolatka. A jak tam było z tym tytułem mistrza, którym tak się chwalisz? Ile lat miał twój przeciwnik? 7? A może 8?
16. 16, jeżeli chcesz wiedzieć, warknął Dudley. A kiedy z nim skończyłem, docucili go dopiero po 20 minutach i ważył 2 razy tyle, co ty. I tylko poczekaj, zaraz powiem ojcu, że to wyciągnąłeś.
A co? Polecisz do swojego tatusia i powiesz mu, że jego cudowny synalek, mistrz szlachetnego sportu, boi się brzydkiej różdżki Harry'ego?
Ale w nocy to już taki odważny nie jesteś, co?
Teraz jest noc, Dudasie. Tak nazywamy tę część doby, w której jest ciemno.
To dobrze wiesz, o co mi chodzi. Kiedy leżysz w łóżku.
Dudley zatrzymał się. To samo zrobił Harry, wpatrując się w swego kuzyna. W ciemności niewiele mógł dostrzec, ale wydawało mu się, że na jego twarzy widzi wyraz triumfu.
A skąd ci przyszło do głowy, że nie jestem odważny w łóżku?
Zapytał Harry, całkowicie zbity z tropu.
Niby czego mam się tam bać? Poduszek? Czy może czegoś innego?
Zeszłej nocy wszystko słyszałem, wycedził Dudley. Jak mówiłeś przez sen, jak jęczałeś.
O co ci chodzi? Zapytał niepewnie Harry, czując, jak coś mu się przewraca w żołądku.
Zeszłej nocy znowu we śnie odwiedził ten cmentarz. Dudley ryknął ochrypłym śmiechem, a potem zaczął wykrzykiwać piskliwym głosem:
Nie zabijaj Cedrika, nie zabijaj!
Kim jest ten Cedrik? To twój chłopak?
Ja?
Kłamiesz, odpowiedział automatycznie Harry, ale w ustach mu zaschło. Wiedział, że Dudley nie kłamał, bo skąd mógł wiedzieć o Cedriku?
Tato, pomóż mi, tato, on chce mnie zabić, ła!
Zamknij się, rzucił szybko Harry, mówię ci, zamknij się, ostrzegam cię.
Tatusiu, pomóż mi, mamusiu, pomóż mi, on zabił Cedrika, tato, pomóż, on zamierza, nie celuj tym we mnie.
Dudley przywarł plecami do ściany garażu. Harry celował różdżką prosto w jego serce, czując jak w żyłach pulsuje mu 14-letnia nienawiść do Dudleya. Ile by dał za to, by móc ugodzić go jakimś silnym zaklęciem, tak żeby popełzł do domu na czworakach jak insekt, otumaniony, wymacujący drogę czułkami, żeby śnieważył się powtórzyć. Tego jeszcze raz, wycedził Harry. Zrozumiałeś? Nie celuj tym we mnie. Zrozumiałeś? Nie celuj tym we mnie. Zrozumiałeś? Nie celuj tym we mnie. Dudley wydał z siebie dziwny, zduszony wrzask, jakby go oblano lodowatą wodą.